Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie. Naprzeciwko mnie są...
Stanisław.
I Marta.
Jędrzejewscy.
Ludzie pełni życia. Mąż i żona, żona i mąż, rodzice.
Trójki dzieci.
Jak mają na imię?
Kornelia, Izabela i Ignacy.
Prowadzicie właśnie projekt Ludzie pełni życia. Mam trzy słowa o tym napisane, ale chyba lepiej, jak wy o tym opowiecie.
To my nie umiemy w trzech słowach o tym powiedzieć, bo to jest taki trochę projekt naszego życia, okazuje się, chociaż nie mieliśmy nigdy na niego planu, nie? On się pojawił z potrzeby i tak śmiejemy się zawsze, że to jest taki projekt, który wyrósł na egoizmie, bo po prostu robiliśmy rzeczy, których sami potrzebowaliśmy, nie? Zaczęło się od weekendu ojców, nie wchodząc już w takie szczegóły. Potem ja stwierdziłam, że to nie może tak być, że mąż jeździ na weekendy ojców, a ja jestem w domu, więc zrobiłam weekend kobiet. Potem zaczęły się pojawiać wydarzenia takie jednodniowe, też dla kobiet, dla mężczyzn, dla małżeństw, dla ojców z dziećmi, dużo różnych rzeczy. Potem też przez pandemię projekty internetowe. No i tak już 10 lat się buduje ten projekt i dochodzą coraz to nowe jakieś pomysły.
Tak jak Marta powiedziała, zbudowane trochę na egoizmie, ale czujemy też tutaj Boże prowadzenie przy tym wszystkim, że Pan Bóg do naszych serc właśnie włożył te wszystkie potrzeby, które musieliśmy spełnić. No dla mnie właśnie taką najważniejszą było, żeby być dobrym ojcem, dobrym mężem. No i mówię, no musimy taką przestrzeń, jeżeli takiej przestrzeni nie ma, a gdzieś tam parę lat temu nie było to takie powszechne, że było dużo tych takich miejsc, rekolekcji i spotkań. No to mówię, no to działamy, no to robimy sami i faktycznie spotykając się z ludźmi, wymieniając się tym doświadczeniem, no i to wszystko przy okazji właśnie adoracji mszy świętej i w takim gronie osób wierzących, człowiek jest taki spokojny, że no spotykając się z ludźmi, którzy mają te same wartości, możemy być spokojni i bezpieczni, że no nie zbłądzimy gdzieś przypadkiem, a możemy się bardzo fajnie zainspirować tym wszystkim.
Ja tak sobie myślę, że jednak powiem w trzech słowach, że to są rekolekcje naszego życia. Ten projekt, że on nas prowadzi, jakby otwiera nasze serca bardzo, nie? Ja kiedyś nie lubiłam kobiet, bardzo, a teraz jestem zafascynowana kobiecością, nie? Uczę się tego od innych kobiet. Naprawdę, no, osiągamy takie, wydawałoby się dla nas na maksa odległe jakieś przestrzenie, których nie sądziłabym, że mogłabym sięgnąć. Jakby to otwiera jakieś takie kolejne drzwi w naszych sercach też, nie? To jest niesamowite i też taka możliwość obserwowania tego, co Pan Bóg robi w życiach innych ludzi, już samo to jest nawracające, nie? Tak na dotyk widzieć cuda, które się dzieją tak naprawdę u różnych ludzi. To jest szok, więc jaramy się tym coraz bardziej.
Na maksa. No i też odkrywamy, że to jest nasze małżeńskie powołanie, żeby właśnie w tym projekcie nie dość, że rozwijać sami siebie, to też spróbować może jakiś impuls dać innym do tego, żeby pokazywać, że można być szczęśliwym w dzisiejszym świecie, można tworzyć szczęśliwe małżeństwo, szczęśliwą rodzinę, a to wszystko można z Panem Bogiem, a przede wszystkim nawet trzeba. I no to jest droga, którą kroczymy, która daje nam spełnienie, radość, szczęście i bliskość dla nas, dla naszej rodziny, ale też daje nam ten ogień i ten płomień, który możemy dzielić się z innymi.
Od ponad 12 lat jesteście małżeństwem i mówicie, że dobrze wam z tym. To może być nieoczywiste. Jak jest wasza droga do tego, żeby być szczęśliwym małżeństwem?
To nawet dla nas nie jest oczywiste tak naprawdę, bo po 12 latach już znamy różne smaki tego życia razem. I tak jak zawsze mówimy, że spotkaliśmy się, pochodzimy z dwóch różnych plemion i spotkaliśmy się razem, chcąc założyć wspólne plemię, no ale to siłą rzeczy rodzi różne konflikty, bo w moim domu było tak, a w moim domu było tak, nie? I nawet kiedy przed ślubem nie myśleliśmy o tym, że przecież nic nas nie, my się kochamy naprawdę, kłócą się ci, co tam im się nie kochają, nie?
Oczywiście, no my damy radę przecież, no kto tak, jak nie my.
Oczywiście, że dajemy, no. Ale...
A potem przyszło
tego,
życie.
Przyszła codzienność, nie? Zwykła codzienność, w której spotkaliśmy się właśnie z normalnymi trudnościami, wyzwaniami, wiesz, urodziły się dzieci. My jesteśmy codziennie razem od kilkunastu lat w tym samym domu, w tych samym bałaganie, w tych samych problemach. Nie ma szans chyba, myślę. Znaczy pewnie szanse są, ale chyba nie znam nikogo, żadnego małżeństwa, które przeszłoby ponad tym tak zupełnie, nie? I rzeczywiście żyjemy normalnie, nie jesteśmy normalnymi ludźmi, doświadczamy normalnych trudności, kryzysów, nawet myślę, że mieliśmy chyba, mam nadzieję, że to był najgorszy, jaki nas dotknął i że gorzej nie będzie.
Oby.
Bo to taki moment złamanego serca w małżeństwie to jest bardzo trudny moment, nie? Myślę tylko, że ratuje nas to, że dla nas nie istnieje opcja rozstania. W żadnym scenariuszu nie występuje taka opcja. Więc my nie myślimy, czy już się rozstać, czy nie, tylko co zrobić, żeby było lepiej.
I ja pamiętam w takich najtrudniejszych chwilach, kiedy już myślałem, że już naprawdę no, nie damy rady, już trzeba wyprowadzać i gdzieś tam iść, nie wiem, po jakąś separację, no to gdzieś ta myśl zawsze podtrzymywała mnie na duchu, no przecież, no właśnie nie, no przecież przysięgaliśmy sobie, że chcemy być razem i zacząłem moje myśli kierować w stronę, to co jednak zrobić, żeby... co ja mogę zrobić, bo w tamtej sytuacji to w ogóle nie chcieliśmy być ze sobą, mieć ze sobą nic do czynienia, nie rozmawialiśmy ze sobą przez długi czas, to jednak stwierdziłem, kurczę, coś trzeba zrobić, no bo przecież kocham tą kobietę, nie? Wracam myślami do
kiedy
czasu
się kochał...
przed ślubu, może byłem zauroczony, wiadomo, umysł
zamroczony.
I co jednak było w tej kobiecie, że ja ją wybrałem? No to jednak było tam, więc tam jest sporo fajnych rzeczy, do których wracam myślami i kiedy zacząłem w ten sposób myśleć o nas, no to mówię, no nie, no przecież ona nie chce dla mnie źle. Taka myśl, że nikt z nas nie chce dla nas źle, też nas niesie, nie? Bo staramy oczywiście się patrzeć na życie z perspektywy, no jeżeli jest trudna sytuacja, no to, że jest problem, ale tym problemem nie jest moja żona, nie? Natomiast kiedy patrzę na moje życie, że wszystkimi moimi problemami jest moja żona, no to wtedy wiadomo, że jedynym rozwiązaniem będzie no, pozbyć się problemu. I wpadamy w takie bezsensowne ciągi myślowe, nakręcamy się, zamiast usiąść, porozmawiać, wytłumaczyć, przeprosić i no właśnie przypomnieć sobie, dlaczego jesteśmy razem, nie? Żeby wracać do tego. Dlaczego ona... co to były za ciemne dni, tak? Że człowiek nie myślał wtedy tak... się śmieję oczywiście, to jest żart. Ale no to nam pomaga. Taka perspektywa, że nawet jak wiem, że jest źle, no to gdzieś z tyłu głowy, no ale przecież wyjdziemy z tego, bo chcemy z tego wyjść. Nie chcemy żyć bez siebie, nie? No ale faktycznie był to trudny moment. Nie, też w tym momencie...
Moment, który trwał, myślę sobie, że pewnie z rok.
No, tak bez przesady, że aż tak źle, ale...
Ale że tak jakby, to nigdy nie jest jeden dzień, nie? To jeżeli... Myślę, mowa o kryzysie, to nie da się tego zrobić szybko, że to rośnie miesiącami
było.
Pewnie też.
To po prostu były nie, gdzieś rzeczy, o których no, nie usiedliśmy, nie przegadaliśmy, mhm. Nie? Bo pęd życia, dużo rzeczy też organizujemy, więc co chwilę gdzieś trzeba być. Natomiast no, to nie było też tak, że przez rok ze sobą nie rozmawialiśmy. Byliśmy ze sobą normalnie, były gorsze, lepsze dni i tak dalej, ale gdzieś tam były te momenty zamiatania pewnych rzeczy pod dywan.
Tak, i to wtedy rosło, nie?
Aż narosło, no i wtedy jak to wybuchło, no to po prostu za dużo, więc jednak polecamy opcję, żeby na bieżąco, podczas spotkań, randek, dialogów, czy jakkolwiek to nazwiemy, żeby starać się o ten czas i nawet zapisywać go w kalendarzu, żeby sobie wyznaczać czas na randkę. To jest nasz czas, tak jak to pięknie nazywa, że jest to
zebranie
zarządu. I nawet jak przychodzi koleżanka i mówi, no co robisz tego dnia, patrzysz w kalendarz, pierwsza myśl, no przecież w sumie można przełożyć.
No ale jak widzisz, że masz zebranie zarządu, no to nie przykładasz
takich
rzeczy.
No to wtedy
rzeczy,
już nie przełożysz.
Czyli kariera, małżeństwo.
Tak, i ja też sobie myślę o tym, że to jest jednak, że najbardziej lubię na małżeństwo patrzeć jako na rzeczywistość duchową. Że to nie jest to, że my mieszkamy razem i tyle, i mamy wspólne dzieci, tylko że to jest... właśnie taka przestrzeń niedotykalna, nie? Taka niewidzialna właśnie dla oczu. Najważniejsze widzi się tylko sercem. I to jest taka przestrzeń dokładnie, nie? Że tutaj jest też walka między dobrem a złem. I ja muszę pracować nad tym, żeby, tak potocznie mówiąc, karmić tego dobrego wilka też, nie? Żeby nie skupiać się na tych wadach, na tych złych rzeczach, na tej złej sytuacji, tylko czasami nie ma siły prowokować dobrych sytuacji, nie? Jak już tak pod ścianą się stoi. Ale wtedy jest Pan Bóg, To jest szczególnie taki moment, w którym on jest tak namacalnie dostępny, że ja wtedy mogę do niego iść, do niego jako źródła. I w tej rzeczywistości też lubię patrzeć na małżeństwo, nie? Że to nie jest tylko takie, dobra, zamieszkajmy razem. Zamieszkać razem może każdy, ale małżeństwo sakramentalne to już jest jakoś tak coś więcej.
No
chciałam powiedzieć, że w sumie nie wiem, czy mieliśmy o tym gadać,
ale mów.
Najwyżej tutaj zrobicie coś z tym. W każdym razie, no właśnie ta perspektywa, dużo osób nam mówi, robicie dużo dobrych rzeczy, o ile dużo robicie tych rzeczy, to o tyle więcej musicie czasu spędzać ze sobą, żeby nie wpaść w to takie działanie, w tą taką, jak to się mówi, społeczniak, tak? Że ktoś był taki, że jest tak bardzo dla ludzi, organizuje
aktywistą,
nie? Żeby właśnie nie tylko tutaj skupiać swoją energię, ale właśnie jeszcze więcej energii skupiać na naszej relacji, no bo jeżeli robimy dobre rzeczy i jest tym Pan Bóg, no to też komuś będzie zależało na tym, żeby to wszystko rozwalić. A najłatwiej to rozwalić przez jednak naszą relację.
Podstaw, nie?
No więc tak jak między nami nie jest dobrze, no to mi się wtedy nic nie chce robić. Najlepiej na żadne wywiady przyjeżdżać, ani organizować, tym bardziej głosić, mówić o tym, że można mieć fajne, szczęśliwe małżeństwo. To mi się wtedy chce najmniej. I też...
No bo jak mówić, że można mieć szczęśliwe?
No, skoro się jest nieszczęśliwym. I człowiek wpada właśnie w te takie negatywne fale. No i w sumie to takie, można stwierdzić, to takie w sumie bez sensu.
No a że u nas na liście priorytetów jest autentyczność i to jest jedna z naszych głównych wartości, no to myślę, że nie umielibyśmy też uczciwie spojrzeć ludziom w oczy i mówić o tym, że fajnie jest być w małżeństwie, kiedy naprawdę byśmy tak nie myśleli. Dlatego myślę sobie, to jest kolejny argument na to, że ludzie pełni życia nas też jednoczą jako małżonków, nie? Że to jest nasza droga, że Pan Bóg przychodzi w taki sposób, żeby ten człowiek poczuł, że to jest jego sposób. Nie ma jednego wzoru dla każdego, bo nie każdy w tej drodze byłby jakoś pewnie się odnalazł. Ale to jest dla nas droga, przygotowana dla nas, żeby tu znaleźć swoje powołanie, znaleźć swoje szczęście. Pewnie jakbyśmy poszli innymi też znaleźć, jakby nie wierzę w determinizm, nie? I plan, który już jest po prostu przypieczętowany i zapisany w księgach i tylko jak pójdę tą drogą, to będę szczęśliwa, absolutnie. Ale jakby widzę, że tą drogą idąc odnajduję Pana Boga i jestem bliżej z moim mężem i to jest w ogóle czad.
A z drugiej strony właśnie niektórzy mówią, a wy jesteście tacy fajni, macie takie fajne małżeństwo. No i
tak trafiliście, nie?
O, tak trafiliście na siebie. No mówię, no nie właśnie, mówię, to nie jest kwestia tego, że tak trafiliśmy na siebie, tylko to są te rzeczy, które wspólnie przeżyliśmy, nie? Bo kiedy wychodzimy z kryzysu, jesteśmy mocniejsi, jesteśmy bliżej siebie, no i chce nam się żyć przede wszystkim. Tak człowiek się czuje po takich kryzysach jakby właśnie jak po spowiedzi, nie? Taki czysty, odnowiony i taki podniesiony przez Boga. No i też chcemy przez te nasze doświadczenia, dlatego dzielimy się tym przy tym projekcie, że no to nie, życie nie jest tylko kolorowe. Pełnia życia nie oznacza tylko, o, jesteśmy teraz wysoko na fali i cały czas będziemy tylko u góry, będzie tylko dobrze, wszystko będzie nam się układało, wszystko będzie świetnie. Nie.
Pełnia to
są wzloty, upadki.
Wszystko.
Ja i Marta, myślę, też największej samotności, jaką w życiu doświadczyliśmy, to doświadczyliśmy w małżeństwie właśnie. Tak jak wiele osób samotnych nam mówi, że, no, że chcieliby mieć, być w związku i tak dalej.
Bo są samotne.
Bo są samotne, no to mówimy, no to dobrze, no to chciejcie, szukajcie tego, chciejcie znaleźć ukochaną tą swoją osobę, ale jeżeli chcecie uciec od samotności, to uważajcie, bo w małżeństwie można być bardziej samotnym niż będąc samemu. No, ale chcemy żyć dobrze, żyjemy dobrze. Pan Bóg nam błogosławi, nam, naszej rodzinie, naszym dzieciom i no, z nim chcemy iść przez to życie. I no, jesteśmy teraz na tej wznoszącej się, na tym wznoszącym momencie. Dlatego cieszymy się, że możemy się no, dzielić tym naszym doświadczeniem, bo to, o czym mówimy, no to nie chodzi nam o wielkie myśli wzniosłe i że trzeba tak postępować, zróbcie tak, tak i tak, a będzie dobrze. Każdy ma swoją relację, każdy ma swoje małżeństwo, każdy musi odtworzyć swoją drogę. My tylko dzielimy się tym, co zauważyliśmy, a zauważyliśmy przede wszystkim u nas to, że kiedy nie poświęcamy czasu sobie, no to po prostu ten czas zagospodarowuje kto inny, nie?
A macie wrażenie, że to całe wasze podejście do życia, do małżeństwa, do kryzysów jest podejściem pod prąd wobec tego, co proponuje świat? Czujecie czasami nawet taką konfrontację?
Konfrontacje chyba nie. Nie mieliśmy chyba takiej sytuacji. Natomiast widzimy już to, nie? Widzimy to, że był taki moment, że do któregoś roku naszego małżeństwa sobie nie było wokół nas osób, które się tak rozwiodły, nie? Jakieś może ciocia, wujek, ale z takich najbliższych znajomych. Potem się okazało, że faktycznie takie osoby zaczęły się pojawiać. Gdzieś rok po ślubie, nie? Na którym my byliśmy, tańczyliśmy i się bawiliśmy. I się modliliśmy też oczywiście za nich. Nagle się okazało, że po roku już nie są razem. Nie? I takie wielkie, no ale jak? Co? No, nawet roku nie wytrzymaliście? Co się stało? No bo jednak nieodpowiedzialność, jednak to była zła decyzja i tak dalej. No. Widzimy to, że ludzie dzisiaj idą albo na emocjach, i tymi emocjami się tylko i wyłącznie kierują, że gdzieś brakuje trochę tego zdrowego rozsądku. A z drugiej strony coraz mniej jest, widzimy, że coraz mniej jest małżeństw, znaczy w ogóle chyba coraz więcej rozwodów, a coraz mniej takich dobrych przykładów szczęśliwych małżeństw. Jesteśmy też, bierzemy udział w kursie dla narzeczonych, gdzie jeszcze 5 lat temu, kiedy zaczynaliśmy, przychodzimy tam też właśnie dawać świadectwo naszego życia. To sala była pełna, 120 osób, to jeszcze przed pandemią, trzeba było krzesła dokładać. Teraz tych ludzi jest sporo mniej, nawet 1/5 tego nie przychodzi, co
bardziej
wtedy.
Bardziej
20 osób. To już nam pokazuje dużą statystykę. Może pandemia to zepsuła, jest nam trudno to powiedzieć. A z drugiej strony właśnie ludzie chyba boją się takich głębszych relacji, bo chyba nie rozumieją, albo myślą, że po ślubie, że słowo ślub wszystko zepsuje w ich życiu. Bo tak czasami jest, że do ślubu jakoś jesteśmy ze sobą, żyjemy, niektórzy już żyją razem, tworzą związki różne partnerskie, a kiedy zdecydują się na wzięcie ślubu, to nagle to się zmienia. I widzimy tą tendencję, że faktycznie zaczyna tak być, że coraz mniej ludzi chce być razem. Boją się, nie wiem dlaczego w sumie.
Ja tak sobie myślę o tej konfrontacji, cię pytasz. No chyba rzeczywiście my mało mamy takich sytuacji w ogóle w różnych, nie tylko jeżeli chodzi o małżeństwo, ale w ogóle o różne tematy, jeżeli chodzi o nasze życie. Myślę, że dlatego, że my robimy swoje, nie? W sensie takim, że bardzo właśnie w autentyczności próbujemy żyć i robimy to, co my uważamy za słuszne, nie? Formujemy sumienie, uczymy się różnych rzeczy i na tej podstawie też rozmawiamy z różnymi ludźmi. Ale wiesz, jak chcesz, to trochę tak jest, że jak chcesz coś zrobić, to idziesz po radę do ludzi, po których nawet podświadomie domyślasz się, jak odpowiedzą. Że idziesz tam, gdzie dostaniesz to, czego sam chcesz. Znaczy, idziesz do tych ludzi, którzy ci powiedzą tak, jak myślą, tylko idziesz do określonych ludzi po prostu. Kiedyś znajomy też przyszedł do mnie, był w takim bardzo trudnym momencie w swoim małżeństwie i powiedział, że no, chcę się rozstać, co ty o tym myślisz, mówi do mnie, nie? Ja mówię, no ale przyszedłeś akurat do mnie z tym pytaniem, co mam ci, wiesz, co ci powiem, nie? No, ty będziesz zaraz mówić, że mamy jeszcze coś tam spróbować zrobić, nie? Ja mówię, no to czemu pytasz, nie? Czemu pytasz? Mówię, chciałeś to usłyszeć, ja ci to powiem, oczywiście, nie? I oczywiście gadaliśmy o tym jeszcze 3 godziny i spróbowali, zostali razem, nie? Natomiast my mamy tak, że właśnie no, robimy swoje. I to jest pod prąd, myślę. Bo statystyki mówią właśnie, 66% małżeństw się rozwodzi. I tak jak Stachu mówił, kiedyś widzimy to nawet na naszym malutkim kursie dla narzeczonych, w którym tutaj bierzemy udział w Gdyni. Nie wiem, no 7 lat jesteśmy. No, jakby co miesiąc są spotkania. Teraz już rzadziej, bo już nawet trochę nie ma sensu robić co miesiąc. Na początku było co miesiąc i co miesiąc było 120 osób. Między 100 a 120 osób, full aula. Potem było coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Doszło do tego, że teraz jest no 20-30 osób na sali. Jest drastyczna różnica i tak sobie pomyśleliśmy, że to po prostu taka droga się odbyła, że ludzie kiedyś chcieli brać śluby, potem już trochę nie chcieli, jeszcze nie wiadomo było co, a teraz już nawet nie wierzą, że to się może udać, więc już nawet nie próbują. I to jest taki smutny obrazek. Ale my też znamy tego przyczynę, bo robimy badania na tych narzeczonych i mówimy, słuchajcie, kto z was zna pary, które się rozwiodły? I wszyscy się zgłaszają, wszyscy. Była raz sytuacja, że jedna osoba się nie zgłosiła, dziewczyna, i ten chłopak mówi, kogo ty znasz? I ona powiedziała, kogo, a on mówi, coś, ty przecież oni są po rozwodzie. Więc ona była zdziwiona, także tutaj jest absolutnie 100%. Nie wszyscy kogoś znają, a kiedy pytamy, czy znacie takie pary, które was inspirują, które są świetne, na które patrzycie i mówicie, ale fajną mają relację ze sobą, nie? Nawet nie to, że chcemy być tak jak oni, bo to nie zawsze tak musi być, ale patrzysz na małżeństwo i mówisz, ej, im to dobrze, w ogóle fajna para, nie? Jakoś ogarnęli to, nie? Czyli to jest możliwe. No to się zgłaszają pojedyncze osoby albo nikt. Nie? Na sali. Więc to są drastyczny jest przeskok między jednym a drugim. I nie ma takich, wiesz, szarości, że byłyby takie spotkania, że pół sali się zgłasza, że zna fajne małżeństwa, nie? Nie ma tego. Wszyscy się zgłaszają, że znają rozwodników i prawie nikt, że nie zna fajnych małżeństw. No to skąd ma być ta wiara, że może być fajnie, nie?
Raz mieliśmy takie doświadczenie, ale to było spotkanie we wspólnocie i tam na 10 par zgłosiło się chyba wszyscy. Ale to też nam pokazuje, nie?
Że znają fajne pary i oni siebie też nawzajem. Oni nie byli razem ze wspólnoty, ale tam blisko parafii.
Że bycie we wspólnocie, no bardzo pomaga. To nie znaczy, że tylko we wspólnocie można tak być, ale otaczając się grupą ludzi...
W jakiejś wspólnocie,
właśnie
tak.
To, co mówiliśmy na początku, nie? Że kiedy spotykamy się z grupą ludzi, którzy mają te same wartości, jak idziemy do ludzi, którzy się rozwiedli, no to jaką dostaniemy radę? Weź się nie męcz, weź daj sobie spokój, po co ja już...
Ja się uwolniłam.
Uwolniłem się, jest wszystko okej, nie? I to jest najlepsze rozwiązanie. Powstają kliniki rozwodowe, targi rozwodowe są już nawet.
Kto ze mną uczci moją imprezę rozwodową, już zamówiłam torta, nie?
I jakby robi się kultura wokół rozwodu i marketing cały i to już jest niebezpieczne, nie? Natomiast...
Myślę, że trzeba dodać tutaj, że są takie sytuacje, że trzeba się po prostu ratować, że są i różne choroby, i zaburzenia, i różne naprawdę patologiczne sytuacje już o przemocy fizycznej, to już jakby samo z siebie, że to trzeba się ratować. Ale no ta przemoc też psychiczna w różny sposób objawiana, to oczywiście to nie jest tak, że my mówimy, nigdy nie wolno po prostu, takiego masz męża, taką masz żonę, to swój krzyż i musisz po prostu tak żyć. Absolutnie, nie? My zupełnie nie, jakby ja szczególnie jestem taką, wiesz, wojującym przypadkiem, więc ja strasznie jestem też wrażliwa na taki szacunek wobec siebie i dawanie sobie przestrzeni do życia, nie?
Ale jednak większość przypadków,
ale
które,
trochę jest
które,
to też trend,
które
nie?
znamy, to widzimy, że no jednak zabrakło dobrych przykładów, albo zabrakło kogoś, kto by powiedział, że jednak dacie radę.
Albo
że jest możliwość taka, żebyście wyszli z tego kryzysu. Dlaczego? Bo najczęściej wydaje się też nam, że jesteśmy, że tylko nas to dotyka. Że to jest nasz problem, że tylko nasze małżeństwo się nie układa, u innych jest tak dobrze i tak dalej. Nie?
Mieliśmy no to taki, social media pomagają też
tak,
w takim,
cykl
nie?
wywiadów małżeńskich w pandemii, właśnie nie mogliśmy organizować wydarzeń i zaproszyliśmy inne małżeństwa do tego, żeby działo się
online
swoim doświadczeniem. I co się okazało? Wielkie odkrycie. Małżeństwa, które w internecie wydawało nam się, że są idealne, szczęśliwe, wszyscy się kłócą, wszyscy mają problemy, wszyscy mają kryzysy, tylko każdy sobie jakoś z tym potrafi radzić. I właśnie dzieląc się tym doświadczeniem, dostawaliśmy wiele świadectw takich zwrotnych od ludzi, że bardzo wam dziękuję, bo myśleliśmy, że tylko u nas jest tak źle, że pewne rzeczy chcemy
wprowadzić. I że tego nie da się rozwiązać.
Tak, że tego nie da się rozwiązać, że jedynym rozwiązaniem jest właśnie tutaj rozstanie. Nie? Więc my naszym powołaniem, zadaniem, misją, mam nadzieję, że dobrze ją odkrywamy, też jest to, żeby budować kulturę, pokazywać ludziom, że szczęśliwe małżeństwo jest możliwe. Mało tego, jest konieczne, że trzeba być...
No tak, bo to trzeba, też ze względu na dzieci, to już można powiedzieć, że konieczne.
Trzeba tworzyć. Wszystkim nam, jak się czujemy ze sobą dobrze, no to jest nam lepiej. Chce nam się bardziej, chce nam się więcej. Wtedy promieniujemy też na innych, nie? Na ten świat wokół, który nas otacza. Ja też mam jednego znajomego, który pracuje w takiej dużej korporacji. Mówi tam, każdy z każdym po prostu jest nieszczęśliwy już po rozwodach, po rozstaniach. On jedyny jest 10 lat już po ślubie, czy 11 ze swoją żoną i on jest ewenementem w tej firmie, więc on mówi, no to jest, widzi, że to jest jego też powołanie dodatkowe, żeby też po prostu wytrwać w tym wszystkim. Nie dlatego, żeby tylko i wyłącznie pokazywać im, żeby po prostu też dawać świadectwo tego, że inna droga jest możliwa. I mówi, że miał wiele rozmów właśnie na ten temat, jak budować takie związki, co robić, żeby mieć tą dobrą relację ze swoją żoną i z dzieciakami. I to jest też takie piękne, nie? Że nam się wydaje czasami, że to tylko dotyka nas, ale nieprawda. Będąc nawet w naszej rodzinie i skupiając się na tym, żeby nasza rodzina była szczęśliwa, dobra, dzieci były dobrze, w dobrej atmosferze po prostu wychowywane, to idziemy w ten świat i możemy promieniować tą miłością i radością, nie? I pokazywać też Pana Boga, bo my też wszędzie, czy w naszych pracach zawodowych, czy gdzie żyjemy, no mówimy, że jesteśmy wierzący, my tego nie ukrywamy. Modlimy się za naszych klientów. Ja prowadzę firmę kurierską i też chyba większość klientów wie, że tak, my jesteśmy wierzący, że organizujemy też takie wydarzenia i jakby dla nich to jest normalne, że my tacy jesteśmy. I też często miałem rozmowy: Stachu, jak ty to godzisz, że ty tutaj taki zawsze uśmiechnięty i zadowolony jesteś? Mówię, wiesz, no po prostu...
Bóg mnie kocha!
Czuję się kochany, nie. Czuję się po prostu, no, czuję się dobrze, nie? Jestem szczęśliwy. No jak ty to robisz? Mi tak w życiu nic nie wychodzi. Mówię, wiesz co, no znam takiego gościa, który zawsze we mnie wierzył, zawsze mnie kochał i tak dalej. Mówię, mogę ci chcesz, możemy pogadać o tym. I faktycznie czasami są to takie fajne rozmowy.
No nie zawsze tak się da, to nie jest tak, że ze wszystkimi tak rozmawiamy. No,
często
nie,
jest
nie
też jesteśmy... tak, że to są takie docinki, nie? O, tam znowu kościół, coś tam, nie? Tam ksiądz Torunia i w ogóle i tak dalej. Ja mówię, wiesz co, no jak ty to widzisz?
Stało jest zbyt goszczy, więc to jakoś tak szczególnie jest.
Jak ty widzisz to w ten sposób? Mówię, to spoko, nie? Ja mówię, ja to widzę w inny sposób. Jak chcesz, możemy mieć czas, możemy usiąść, porozmawiać. I to są fajne rozmowy. Bo często oni mają obraz taki wzięty z mediów, gdzie słyszą o różnych takich jednak
katolicy,
nieprzyjemnych...
Katolicy, wiesz, z transparentami chodzą.
Tak, i przeciwnicy wszystkiego.
Wszystkich nie lubią.
I zabieranie wolności, i jak to się mówi, ten średniowiecze i w ogóle... Ale tak jak gadają ze mną, to mówią, no słuchaj, no nie mam takiego.
Ale ty
odczucia.
Jesteś katolikiem?
No ja jestem katolikiem, tak, mam nawet różaniec na ręce, nie? I a potrafię też wyjść i napić się z kimś piwa. Dużo moich znajomych to są osoby niewierzące, nie? Ale wiedzą, że ja jestem i zawsze, no właśnie to jest fajne jest to, że jak mają jakieś dylematy czy problemy, czy chcą o czymś porozmawiać, to zawsze wiedzą, gdzie mnie znaleźć. Ja jestem otwarty, bo lubię rozmawiać, lubię dyskusje. Nie lubię takich głupich rozmów pod tytułem, o, bo ten kościół i tak dalej. I mówię, no to chodź, porozmawiamy, powiesz mi, co cię boli. Jeśli będę w stanie ci odpowiedzieć, no to odpowiem. Jeżeli nie, to zasięgnę wiedzę albo zaproszę jeszcze kogoś tutaj do tej rozmowy. Natomiast właśnie ta autentyczność, nie? Że my nie udajemy, że no teraz, w biznesie, no gdzie to tutaj? No wiadomo, że nie chodzę z transparentem do wszystkich klientów, że jestem katolikiem, ale nie ukrywam tego różańca, który mam na ręce.
No nie, to też tak, nie wszyscy klienci wiedzą. Część wie, no to też przed nagraniem opowiadałam ci sytuację, że z córką przyjechaliśmy do klientów, a ona miała malutka wtedy, gdzieś, nie wiem, z 3-4 latkę. Mówi, cześć Boże! A oni, dzień dobry. Ale śmiesznie by było.
Jest tak, że
przychodzą klienci, na przykład niektórzy, zdarza się, że przychodzą na nasze wydarzenia. Kiedyś dostaliśmy zaproszenie na spotkanie do Świadków Jehowy, w związku z tym, że pani wiedziała, że my duchowo jakoś żyjemy, no to tak też spróbowała nas zaprosić. Część myślę, że nie wie. No to zależy, to tak jak z ludźmi, nie? Z niektórymi bardziej gadasz, z niektórymi mniej gadasz. No ale właśnie tak, staramy się w tej autentyczności jakoś tak żyć.
Stachu, mówiłeś, że modlisz się za klientów.
To raczej jest tak, że po prostu podczas modlitwy wieczornej czy porannej dziękuję za przede wszystkim Panu Bogu, że mam pracę, że mamy pracę i też no właśnie dziękujemy za tych klientów, no i błogosławimy ich, żeby im jak najlepiej szło w życiu i tak dalej, no bo jednak bezpieczeństwo, takie prace finansowe, no dla rodziny to jest ważne i potrzebne, nie? Więc kiedyś się nie modliliśmy, no kiedyś tylko podchodziliśmy do tego na zasadzie, no biznes, robię pracę, otrzymuję wypłatę, koniec, no prosta sprawa. Ale gdzieś jednak stwierdziliśmy, że no w sumie czemu nie? Ja Panu Bogu dziękuję za to, że mamy za co żyć, gdzie mieszkać. To też przez nasze życie nie było takie oczywiste. Byliśmy w takim momencie, że wynajmowaliśmy mieszkanie, ja traciłem pracę. Mieliśmy taką sytuację, że zastanawialiśmy się, czy nie wyjechać za granicę, żeby sobie jakoś tam w życiu spróbować poradzić. No ale gdzieś tam widzieliśmy, że Pan Bóg nas kierował właśnie tym wszystkim, że nigdy nie było sytuacji, że nie mieliśmy za co zapłacić rachunków, czy co do garnka włożyć. I jednak stwierdziliśmy, że no, trzeba Panu Bogu, jest za co Panu dziękować. Że oczywiście nie mam gwarancji, że ta moja firma będzie działać za rok, za dwa i tak dalej, ale mam w sobie niesamowity spokój, że kiedyś bardzo mocno byłem taki zestresowany tym i tak się naganiałem i tak się motywowałem, co wywoływało u mnie dużo stresu, że coraz więcej, chcę rozwijać tą firmę, nie? Potrzebuję więcej pieniędzy. Byłem taki nerwowy, bo dużo inwestowałem, ten rozwój trochę wychodził, trochę nie i taką mieliśmy niestabilną sytuację. Ja w pewnym momencie mówię, kurczę, Panie Boże, czy Ty naprawdę tego ode mnie chcesz? Czy ja przede wszystkim tego chcę, czy ja tego potrzebuję? I tak odkryłem to, że no nie, ja potrzebuję być tatą, być mężem, potem tatą też, mieć czas dla dzieciaków, a ja tylko siedzę w tej firmie, mówię wszystkim wokół, że dla mnie rodzina jest najważniejsza, a patrzę w mój kalendarz i nie mam kiedy pobawić się z dziećmi, nie? I mówię, Panie Boże, w sumie niech będzie Twoja wola, ja to wszystko Tobie zawierzam. I od tego czasu mega się uspokoiłem w tym. Mówię, no w sumie zawsze się o mnie troszczyłeś. Zawierzam Tobie to moje całe życie, to moją firmę. I w sumie, co by nie powiedzieć, od tamtego czasu jestem, mam nadzieję, trochę bardziej spokojny. Może Pan to potwierdzi. No i faktycznie jakoś nam się układa. Już nie mam takiego ciśnienia, żeby mieć wielkie pieniądze, wielkie biznesy. Mamy tyle, co nam potrzeba, a jak się okazuje, właśnie rozwija się niesamowicie ten projekt Ludzie Pełni Życia i się śmieję, że to, co chciałem zrobić tam w biznesie, to z drugiej strony dzieje się przez działania Marty i tutaj ekipy, która z nami jest. No i też jestem mega, mega za to wdzięczny.
Gdybyście mieli powiedzieć o takich standardach Królestwa Bożego, przez które ludzie mogą poznać jedno, że jesteśmy chrześcijanami, a drugie po prostu miłość Pana Boga, co by to było?
To jest w sumie trudne pytanie, bo tego jest w zasadzie dużo. Ale myślę sobie, że no Biblia mówi, nie, o pierwszych chrześcijanach, że ludzie patrzyli na nich i widzieli, że oni się tak bardzo miłują. Że to jest to. No miłość, nie? Powinna. Nie lubię tego słowa, ale gdzieś jest jakąś tą cechą, która mogłaby nas wyróżniać. Tylko ona zawiera w sobie dużo, bo miłość to, ja tak sobie myślę, że jest jak zespół po prostu cech jakichś. I dla nas to jest, dla mnie, bo w sumie nie ustaliliśmy wersji wspólnej.
Ja się z tobą zgadzam, kochanie, to, oczywiście.
To jest prawda, nie? Życie w prawdzie właśnie i ta autentyczność. I jak żyjesz w prawdzie, to się nie martwisz, więc jesteś radosny, nie? Możesz być radosny, żyjesz w takim zaufaniu, jesteś blisko Boga. To jest cały taki chyba ten standard, to tak chyba też tak jest. Nie wiem, nawet wczoraj rozmawialiśmy ze znajomym, który kupił samochód i mówi, że zdecydował się na konkretną markę, dlatego że standard obsługi był taki dobry. I tak mi się to skojarzyło też z tym, bo to nie jest też jedna rzecz, nie? Że sprzedawca jest dla ciebie miły, na przykład, no to kupisz tam. Badziewne auto, ale kupisz, bo pan jest miły, czy tam pani. No nie, no to musi być wiele czynników się złożyć na to, żebyś mogła powiedzieć, że standard jest super, nie? I myślę, że z niebem też tak jest. To jest wiele czynników i myślę, że to jest też bardzo zadanie dla nas katolików, chrześcijan szerzej, żeby dbać o ten standard, nie? Żeby ludzie widzieli, że my się rzeczywiście kochamy, że to jest taka braterska miłość, że nie wygryzamy sobie tętnic, że nie walczymy po prostu o wszystko, o pierwszeństwo, o racje,
o stołki,
o lajki, dokładnie, no, jakby to jest...
Jesteśmy w jednej drużynie, nie?
Właśnie, no. To jest ten sam kościół, nie? Chociaż dokładnie. Też słyszymy różne sytuacje, kiedy ksiądz potrafi powiedzieć, że nie powiesi jakiegoś plakatu, to taka nowa historia tak. Od znajomej, że nie powiesi, bo wydarzenie się odbywa w innym kościele, a znajoma mówi, no ale to jest przecież ten sam kościół. No kościół ten jeden, ale parafia moja, nie? Jakby to jest tak nie jezusowe. Jakoś tak boli nas też to, że takie rzeczy się dzieją i to absolutnie nie jest standard. Więc ja też rozumiem ludzi, którzy nie mają doświadczenia Pana Boga i doświadczenia wspólnoty Kościoła, że walczą w cudzysłowie z instytucją, bo to może wyglądać jak instytucja, nie? Kiedy się nie pozna tej drugiej warstwy, a z sensem, sednem i właśnie standardem wiary Pana Boga, to jest ta warstwa, której właśnie nie widać, nie? To jest znowu to, co jest niewidoczne dla oczu. I ja mam to szczęście, że mam od dziecka właściwie doświadczenie najpierw wspólnoty Kościoła, w której mogłam się zadomowić, poczuć bezpiecznie, pewnie, radośnie i w tej atmosferze spotkałam Pana Boga, nie? I to jest w ogóle kosmos. To już jest coś, czego nie podważysz, nawet jak przychodzą takie momenty, które mam czasem. Panie Boże, czy Ty właściwie w ogóle istniejesz? I później się na tym łapię, że pytam się gościa, w którego chyba nie wierzę, czy on istnieje, no to co? W ogóle jakby absurd. Ale nie da się doświadczenia Boga wyjąć z serca. Kiedy On przychodzi, to wiesz, że to jest On. I chciałabym umieć też tworzyć taką atmosferę, która sprawia, że ludzie czują się bezpiecznie, nie? Że czują się jak w domu. że mogą być sobą, że mogą rozpiąć ten przysłowiowy guzik w spodniach, się rozluźnić, wyciszyć i poczuć tak dobrze po prostu, że to wtedy myślę, że otwiera serce też. Natura przychodzi, ja łaska też przez naturę, nie? Więc jeżeli nasze ciała się czują dobrze, mamy, nie wiem, komfort taki psychiczny też, to też wtedy Pan Bóg może, myślę, bardziej działać. Także to jest taki standard niebiański.
Tak, ja też bym do tego dodał właśnie kierowanie się w życiu uczciwością. Bardzo nie lubię, jeżeli osoby wierzące nie są uczciwe, udają albo nie doprowadzają pewnych rzeczy do końca, tak jak się umawialiśmy, szczególnie powiedzmy w biznesie, nie? Bo tak można powiedzieć, od katolików wymaga się więcej. Nie? Skoro ja się deklaruję, że wyznaję tutaj wiarę i kieruję się tutaj przykazaniami Bożymi, no to ja powinienem być uczciwy. No jeżeli nie jestem, no to też nie daję dobrego świadectwa. O sobie przede wszystkim, bo to nie znaczy, że Kościół jest zły. Tylko po prostu, no właśnie ta autentyczność, uczciwość, autentyczność, prawdomówność. Jeżeli jesteśmy szczerzy, no to nic nam się w życiu nie powinno złego stać i Pan Bóg będzie nam zawsze błogosławił. Pan Bóg zawsze nam błogosławi zresztą. Natomiast myślę, że te wartości, nie, że tak 10 przykazań Bożych, to są takie po prostu zasady uniwersalne, które stosować może każdy. Niektórzy nawet to robią, a nie wiedzą, że takie przykazania istnieją. Przede wszystkim to, co Marta powiedziała, że do tych pierwszych chrześcijan przyłączali się ludzie, bo to byli szczęśliwi ludzie. Bo widzieli, że oni może byli biedni, nie posiadali wiele, ale byli szczęśliwi, nie? I dzisiaj tego nam brakuje w świecie. Ludzie, że coraz mniej ludzi szuka tego szczęścia. Albo szuka szczęścia w rzeczach materialnych, które są krótkie, krótko trwają. Natomiast prawdziwe szczęście, to jest życie w łasce. My tego wiemy, bo to doświadczyliśmy. No ciężko jest to czasami komuś wytłumaczyć, że my poznaliśmy Boga żywego w naszym życiu. Ale trzeba mieć to doświadczenie. Natomiast właśnie autentyczność, uczciwość, prawdomówność i pokazywanie takiego dobrego świadectwa. A przede wszystkim bycie sobą, nie? Bo nie ma też co udawać. Bo ja mogę teraz głosić wielkie, to żona powiedziała, że mogę być księdzem, bo kazanie już umiem głosić. ale to nie o to chodzi. Wiele osób ma taki talent darmowy, powiedzmy, czy używania pięknych słów, ale co z tego, jeżeli życie tego nie potwierdza? A Pan Jezus mówi, nie? Aby ludzie widzieli dobre czyny w nas, w was. Nie?
Więc
i chwalili Ojca, który jest w niebie. Czyli mamy konkretne zadanie i musimy się z niego wywiązać. Ale przede wszystkim chcemy, bo to jest też fajne. Fajna droga, fajna ścieżka. Polecamy każdemu.
Tak sobie myślę, że często te rzeczy, które robimy, które tak wydaje mi się, że Bóg tak naprawdę nam daje i z jednej strony robimy dla innych, ale po czasie orientujemy się, że tak naprawdę ile nam to daje, nie? Że najbardziej to my na tym korzystamy. Mhm. Dzięki wielkie za to spotkanie, za wasz czas i za to, że niesiecie, nie? Kulturę tego szczęśliwego małżeństwa, szczęśliwej rodziny, prawdziwej.
To jest trochę chyba tak, jak podsumowałaś, że my chcieliśmy innym organizować czas, nie? Okazało się, że to jest właśnie dla nas, więc znowu to jest takie trochę zamknięte koło w takim pozytywnym sensie. Że my chcieliśmy coś zrobić dla innych, okazało się, że to niesie nas, więc robimy jeszcze więcej dla innych. Bardzo się cieszę, że to można w ogóle robić, że jesteśmy w takiej drodze, bo to wszystko, co powiedziałam też na początku, obserwowanie też działania Boga tak w życiu innych ludzi, ale przede wszystkim też w naszym, to jest w ogóle kosmos. Także bardzo polecamy, dziękujemy w ogóle bardzo za zaproszenie.
Dziękujemy za ten wywiad i życzymy wszystkim, żeby byli po prostu szczęśliwi.
I pełni życia.
I pełni życia.
Marta i Stachu.
Jędrzej jest.
Ludzie nowej kultury. Zadanie publiczne Radio Nowa Kultura sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.